Witam Państwa po przerwie i ponownie oddaję głos profesorowi Krzysztofowi Morawskiemu, kierownikowi oddziału i kliniki otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
Rozpoczęliśmy ten nasz program szczepiania implantów słuchowych, implantów ślimakowych wiosną tego roku, więc jakieś pierwsze podsumowania mamy. Mamy wszczepionych w zasadzie pierwszych 20 implantów ślimakowych, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. 3/4 to dzieci. Mamy świadomość, że szczególnie jest to ważne u dzieci, gdzie następuje rozwój mowy. Tutaj właściwie jest walka o każdy miesiąc, o każdy kwartał. Mamy ściśle określony okres, kiedy dziecko będzie miało optymalne wyniki, czyli musimy się spieszyć z wszczepieniem implantu i z podjęciem prawidłowej rehabilitacji. Ja tutaj chcę wszystkim podziękować, którzy się przyczynili do tego, że ten program implantów u nas działa i działa dobrze, jest zdecydowanie zauważony w Polsce i chcę podziękować wszystkim. No, kolejność może najpierw podziękuję Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ponieważ właściwie to zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy i Narodowy Fundusz pokrył koszty, więc ja mogę być tylko bardzo, bardzo wdzięczny, że w zasadzie nie mieliśmy żadnych problemów. Ta współpraca była płynna. Z mojej strony ta płynność polegała na tym, że nie musiałem się tym tematem w ogóle zajmować. Pacjenci czekali w zasadzie w minimalnych kolejkach i nie będę ukrywał, że część pacjentów to byli pacjenci, którzy pierwotnie zgłosili się do innych ośrodków, ale dzięki temu, że no, u nas ten program płynnie jest realizowany, wybrali nasz ośrodek, no właśnie dlatego, że mieli dobre opinie już tych pierwszych szczepionych pacjentów, że po prostu szybko, sprawnie pacjent przychodzi, następnego dnia jest operowany, a za 2 dni idzie do domu. No więc z punktu widzenia pacjenta i rodziny też niezwykle ważna rzecz. Ja mówię, ale ja mówię w imieniu zespołu całego. To są lekarze, to są audiolodzy, to są panie logopedki, to są psycholodzy, to jest pani inżynier, a więc jest to cała grupa osób współpracujących zarówno na etapie diagnostycznym, jak i na etapie chirurgicznym i rehabilitacyjnym. A więc są tu jeszcze, tak jak Państwo macie zdjęcia, panie instrumentariuszki, lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne, ale wszyscy działają sprawnie i to wszystko po prostu idzie. I za to jestem wdzięczny wszystkim.
Mówi Beata Kuczek, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Opolski oddział wspiera od samego początku inicjatywę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w realizacji tego programu, ponieważ są to świadczenia, które do tej pory na obszarze województwa opolskiego nie były realizowane. Dlatego inicjatywa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego poszerzająca zakres oferowanych usług jest bardzo dobra z punktu widzenia naszych ubezpieczonych. Do tej pory nasi ubezpieczeni korzystali z tych świadczeń poza naszym województwem. Przede wszystkim korzystali z usług Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W tej chwili nie muszą już wyjeżdżać, mają te świadczenia zagwarantowane na naszym terenie. Ta procedura wszczepienia implantu ślimakowego dla pacjenta jest całkowicie bezpłatna. My ją refundujemy w 100%. To znaczy zarówno zakup systemu ślimakowego, wszczep implantu, opieka przed i pooperacyjna, jak również cały proces rehabilitacji po zabiegu. Łączną kwotę, którą wydatkowaliśmy w tym roku, to jest ponad 2,5 miliona złotych.
Panie profesorze, czy potrzeby wszystkich czekających na ten zabieg zostały w tym roku spełnione?
Proszę Państwa, jak Państwo rozumiecie, że to jest proces dynamiczny, bo osób chorych, potrzebujących nam dochodzi, osób, które już zdecydowały, że są zainteresowane, bo wcześniej na przykład aparat pomagał i wystarczył, więc to nie jest tak, że my coś skończyliśmy i już jest. Nie, to jest sukcesywny. W tej chwili mamy około 10 osób zakwalifikowanych i w kolejce i ona będzie realizowana sukcesywnie. Po pierwszą pulę żeśmy już wykorzystali implantów, także jak tylko będziemy mieli po przetargu drugą pulę, no to będziemy to realizować. Nie będę ukrywał, że to, co mówiłem wcześniej, ta wieść pocztą pantoflową rozchodzi się bardzo szybko. No i mamy taką sytuację, że rzeczywiście pacjenci dzwonią do sekretariatu, umawiają się na rozmowy najpierw, czy ich rodziny, Jak najbardziej są zainteresowane i często przychodzą z innych ośrodków. Mają swoje motywacje, to już jest sprawa zawsze pacjenta. My jesteśmy otwarci. Zgodnie z przepisami jest w ten sposób, że pacjent sobie może wybrać, niezależnie gdzie mieszka, procedurę w całej Polsce. Więc jakby my nie patrzymy nikomu w dowód osobisty, gdzie mieszka i tak dalej, tylko po prostu wykonujemy tą procedurę. Tych ośrodków w Polsce w tej chwili, takich naprawdę liczących się, to powiedzmy, że są 3 mocne ośrodki. Poznański, warszawski, opolski, no właśnie. Ja powiem tak, jeżeli będę miał takie wsparcie jak dotychczas, to mogę tu teraz powiedzieć, że jak za rok się spotkamy, to będzie numer 3. Będziemy na pudle. Ja ze swojej strony dotrzymam słowa. Jeżeli nie będzie jakichś sensacji, to absolutnie stać nas na to. No oczywiście, jak Państwo wiecie, to jest program, który działa niecały rok. On potrzebuje pewnych różnych wsparć, on teraz wokół tego programu pewne programy naukowe zaczynamy realizować. To jest szereg różnych rzeczy. Ta współpraca musi się rozszerzyć, musimy troszkę oddział dostosować do tych programów, ale jeżeli to będzie spełnione, no to absolutnie mam przekonanie, że będziemy 3. ośrodkiem w Polsce, co jest jeszcze takim ciekawym aspektem, mianowicie wszczepiamy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, nie dzielimy. Tam najstarszą osobę mamy w tej chwili wszczepioną chyba 78 lat. Trzeba pamiętać, że mamy taką dość wygodną sytuację w uniwersyteckim szpitalu, właśnie dlatego, że to jest uniwersytecki szpital, realizuje różne programy i mamy wielospecjalistyczny ośrodek. A pamiętajmy, że pacjent często, nawet tutaj nasz gość, prawda, 2 jednostki chorobowe, no akurat zlokalizowane tylko w zakresie tutaj ucha, ale są pacjenci, a to kardiologiczne problemy, a to nefrologiczne, a to różne w każdym bądź razie.
Czy COVID też spowodował w większym stopniu uszkodzenie nerwu słuchowego?
To znaczy tak, statystycznie rzecz biorąc trzeba tak przyjąć, że pewna problematyka związana z niedosłuchem, czy zawrotami, szumami usznymi, rzeczywiście częstość występowania się zwiększyła, więc bezdyskusyjnie jest to wirus, który w jakimś, biorąc już populacyjnie rzecz pod uwagę, rzeczywiście częstość występowania tego problemu się zwiększyła, aczkolwiek nie można powiedzieć dramatycznie. No to jest troszeczkę więcej jest tych przypadków rzeczywiście. Ale generalnie no, my jesteśmy tutaj w Polsce, no, tak jak w przeciętnych krajach europejskich, przy czym ostatnie, bym powiedział, lata programy implantacyjne i rzeczywiście otwartość funduszu, wsparcie spowodowała, że u nas jest bardzo duży postęp w tej chwili w Polsce. To jest bardzo ważne, bo pacjent z wielu rzeczy nie musi sobie zdawać sprawy. Jak jest dużo problemów i tak dalej, odpuszcza. No niestety cena jest taka, że potem się wycofuje z życia bardzo często, prawda? Albo dziecko nie wykształci mowy, a w konsekwencji od razu musi wejść na różne programy socjalne, wsparcie, od razu nie kończy takiej szkoły, jaki by miał potencjał intelektualny. Podczas gdy, jeżeli ten dostęp jest dobry, jeżeli szybko trafia na prawidłową kwalifikację, szybko trafia i jest zoperowany kiedy trzeba, no to praktycznie rzecz biorąc wraca do normalnego życia. No, może ten jeden wydatek jest większy, ale później ci pacjenci nie muszą być w comiesięcznym wsparciu. Może to zabrzmieć zaskakująco, ale tu Narodowy Fundusz w tej kwestii bardzo pozytywnie trzeba ocenić, bo ta dostępność w tej chwili jest, można powiedzieć, duża.
Był też komentarz doktora Andrzeja Kucharskiego, dyrektora do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Tak naprawdę to wszystko się zaczęło od momentu, kiedy pan profesor Murawski podjął decyzję, że będzie z nami współpracował i może to jeszcze inaczej, że po prostu będzie u nas pracował w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bo z panem profesorem przyszła taka nowa jakość dodatkowa, wysokospecjalistyczna jakość o przeszczepach i implantów, o których tutaj mówimy. To na pewno postawiło szpital, oddział no bardzo, bardzo wysoko w obszarze otolaryngologii, co do tego nie mam tutaj wątpliwości. To dla nas młodych, jeśli chodzi o tą uniwersyteckość, duże ma znaczenie. Staramy się nadążać za innymi, wzorować również na doświadczeniach innych ośrodków uniwersyteckich. Myślę, że ten krok, który zrobił pan profesor Murawski, no jest bardzo ważny w rozwoju naszego szpitala. Nasze wsparcie było od samego początku, aczkolwiek z góry zakładaliśmy, że nie będzie tanie. Tym bardziej, że Narodowy Fundusz jak zawsze na początku stawia konkretne warunki, konkretne wydatki. My w to wszystko zainwestowaliśmy, mieliśmy ten gwarant, że pan profesor Murawski na pewno spełni oczekiwania i tak naprawdę można powiedzieć kolokwialnie wie co robi, bo ma swoje doświadczenie i przyszedł już z bardzo dużym doświadczeniem do naszego ośrodka. Ja mam nadzieję, że pan profesor się u nas czuje dobrze, a zadaniem dyrekcji będzie stworzenie jak najlepszych warunków do tego, żeby otolaryngologia, klinika, oddział rozwijał się w dalszym ciągu. Oczekujemy jeszcze i na dalszą współpracę. Absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy ją kończyli, a Fundusz Narodowy no, musi wytrzymać to finansowo. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że to są kosztowne procedury, ale bardzo potrzebne. Jeżeli byśmy mieli oceniać to w wymiarze społecznym, to tak naprawdę pieniądze się nie liczą. Można tak powiedzieć, bo najważniejsze jest zdrowie i efekty terapeutyczne, które tutaj chcieliśmy osiągać. Dziękuję bardzo.
I trudno się z tym nie zgodzić. Dziś to już wszystko. Żegnam się z Państwem. Do następnego wtorku. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.